Dzień dobry, witam Was Sławomir Szczepaniec. Jestem gospodarzem cyklu Rozmowy o Biblii i pomyślałem, że w dniu dzisiejszym byłoby dobrze, gdybyśmy poznali lepiej naszego stałego gościa. To jest pastor Mariusz Nachtman. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy serdecznie.
Mariusz, ja z Tobą przeszedłem na Ty już dość dawno i pamiętam, że jedno z pierwszych nagrań, które wykonałem, to było właśnie z Tobą i jest duża grupa osób, które nas słuchają i korzystają z tego, że udzielasz się w tym cyklu, że poświęcasz swój prywatny czas. Mimo wszystko pomyślałem tak, skoro pytałem pastora adwentystów o pewne rzeczy związane, można powiedzieć, z ich credo, przyjdę do Ciebie i zapytam o te same sprawy, a wszystko to będzie służyć ku temu, żeby nasi słuchacze poznali lepiej Kościół Zielonoświątkowy i żeby zrozumieli może bardziej Ciebie jako pastora.
No ja myślę, że to jest dobry pomysł, ponieważ bardzo często wydajemy opinie o różnych związkach religijnych, nie mając pojęcia o tym, czym one żyją, jaką mają doktrynę, czym się kierują w swoim życiu i uważam, że choćby z ciekawości i takiej przyzwoitości ludzkiej, jeśli mamy do czegoś się odnosić, to dobrze by było chociaż podstawowe informacje zdobyć, poznać i właśnie do nich się odnosić.
Swego czasu jedna z osób, która słuchała pewnego kaznodziei, powiedziała tak, ależ on mówi głupoty. No był to, można powiedzieć, kaznodzieja innego ugrupowania. Ja powiem taką historię. Natomiast trzeci kaznodzieja mówi mu tak, słuchaj, a powiedz mi, czy ta osoba, która teraz mówi, czy gdyby ona ciebie nie słuchała, czy ona by nie powiedziała, że ty błądzisz?
No i właśnie tutaj bardzo dobry przykład. Jak często z wielką ironią i lekceważeniem traktujemy innych ludzi, ich mniemaniu, szczerą wiarę, tak szczere poszukiwania Pana Boga. I dlatego uważam, że dobrze jest mieć swoją wiarę, ale jeśli kogoś oczerniamy, opisujemy, czy w jakiś sposób krytykujemy, to dobrze by było wiedzieć, co krytykujemy, tak? Bo nie powinniśmy krytykować osób czy ich postaw, ale odnosić się do konkretnych jakichś informacji i rzeczy, bo z tym się nie zgadzamy, tak? Ja się mogę nie zgadzać z Tobą jako człowiekiem, który prezentuje inne poglądy, ale osobiście do Ciebie nie muszę nic mieć. Mogę być fajnym Twoim kolegą, kumplem, możemy fajny czas spędzać, natomiast niekoniecznie muszę się zgadzać z Tobą w pewnych kwestiach.
No właśnie, muszę powiedzieć słuchaczom to z pewnym żalem, bo technika nie pozwala. Ale przed chwilą dostałem chyba 2 kilogramy. 1 kilogram to jest chałwa, a drugi kilogram to są jakieś galaretki w czekoladzie i dostałem to od pastora Nachtmana bezpłatnie i nie muszę, że tak powiem, być członkiem zboru za to. No. Także widać, że można sympatycznie. To tak, zborownicy, jak się zwracają do pastora w zborze Betesda, bo zbór ma nazwę Betesda?
A więc oficjalnie, przy oficjalnych spotkaniach większość zborowników zwraca się do mnie pastorze. Natomiast niektórzy, zwłaszcza starsi czy długoletni zborownicy mówią po imieniu. No w nieformalnych spotkaniach mówimy do siebie po imieniu. Natomiast bardzo często, kiedy występuję jako osoba prawna, czyli gdzieś w urzędach, w szkołach, gdzie często przebywam, ludzie zwracają się do mnie albo proszę pastora, albo proszę księdza. Ponieważ zgodnie z prawem cywilnym w naszym kraju przysługuje mi tytuł księdza, jestem osobą ordynowaną, więc ten tytuł też w legitymacji duchownego mam wpisany.
Rozumiem. Nigdy nie widziałem legitymacji duchownego, no zaciekawiło mnie to spojrzę później. A jakie pastor ma wykształcenie fachowe? Czy przede wszystkim, czy jest jakieś wykształcenie potrzebne, żeby zostać duchownym w tutejszym zborze? Czy ewentualnie zbór utrzymuje swojego duchownego? Bo to są też takie ważne kwestie, o które ludzie pytają.
A więc mamy kilka pytań. Po pierwsze, żeby być pastorem, osobą prowadzącą zbór, trzeba mieć powołanie. I to jest ten najważniejszy czynnik, który jest rozpatrywany przez starszych kościoła, przez prezbiterów, którzy powołują na urząd pastora. A więc powołanie, tak? Pragnienie służenia Bogu, predyspozycje takie przywódcze, liderskie. Oczywiście dobrze jest, kiedy pastor ma wykształcenie, tak to nazwałeś, fachowe, czyli w tym wypadku teologiczne. Ja takie wykształcenie posiadam, mam kilka szkół zrobionych, biblijnych, teologicznych. Oprócz tego mam także świeckie wykształcenie, stosowne do pracy w kościele, do pracy z ludźmi. No też systematycznie się w tym kierunku rozwijam. Odpowiadając na następne pytanie, jestem pastorem pełnoetatowym, a więc od 2 lat jestem na etacie w zborze. To właśnie Kościół utrzymuje mnie w pełnym wymiarze godzin.
Czyli dostajesz, można powiedzieć, pensję, tak?
Tak. Otrzymuję tak zwane wynagrodzenie za posługę.
Rozumiem. A posiadasz żonę i dzieci?
Tak, mam żonę, z którą jestem żonaty już 16 lat i 4 dzieci.
No to dużo na obecne standardy. A powiedz mi proszę, w jaki sposób spędziłeś dzisiejszy dzień?
No dzisiejszy dzień był dosyć aktywny, ponieważ od godziny 7 rano byłem już na spotkaniu w Banku Żywności. Kilka godzin później przewoziłem pobraną żywność, ponieważ prowadzimy punkt wydawania odzieży i żywności i tym właśnie dzisiaj się zajmowałem. Na początku pobierałem żywność, potem rozwoziłem ją po ludziach, a później osoby, które zamówiły ubrania, które nam zostały, także zostały im to dostarczone. No i przed chwilą skończyłem też spotkania z osobą, która będzie nam ocieplała budynek, ponieważ chcielibyśmy przed zimą jeszcze dokończyć te sprawy budowlane, więc tak minął mi dzień, no a teraz spędzam go z Tobą.
Czy pastor pracuje więcej niż 8 godzin?
Tak, pastor ma nienormowany czas pracy, a więc czasami jest to 5 godzin, 6 godzin, a czasami 12, 14, w zależności od potrzeb. W kościele zajmuje się nie tylko opieką duszpasterską, nie tylko nauczaniem, duszpasterzowaniem, ale także remontami, administracją kościelną, no i różnymi takimi rzeczami, które tutaj gdzieś leżą mi na sercu. Także prowadzę kilka innych działalności świeckich, no choćby na przykład jestem przewodniczącym w pewnych miejscach, czy w szkole, czy w Radzie Rodziców i ten też się zajmuje tak poza godzinami.
Macie tu kancelarię, na pewno jest też praca związana z kancelarią zborową, tak? I oprócz tego jeszcze wiem, że widziałem kiedyś jak taka sterta rachunków za prąd, za gaz, za wodę leżała przed tobą, ty też to rozliczasz.
Nie, tym zajmuje się księgowa, ja jakby kwituję pewne rzeczy, tak, dysponuję te rachunki, po prostu one są rozdzielane, które będą kiedy płacone i na którą kupkę idą, bo ogólnie finansami zajmuje się komisja rewizyjna zboru i księgowa, ja tylko jakby zatwierdzam pewne dyspozycje razem z Radą Starszych, ponieważ to Rada Starszych odpowiada za finanse kościoła.
Dobrze. Przejdźmy teraz do takich pytań, które związane są, można powiedzieć, z wiarą i z doktryną waszego ugrupowania. Przede wszystkim, kiedy będę mógł do ciebie bracie i czy mogę mówić do ciebie bracie?
Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym poruszyć kwestię bardzo istotną, kiedy mówimy na temat teologii i wiary i tego pytania mi tutaj zabrakło w twoim scenariuszu, na temat Biblii. Ponieważ wszystko, co będziemy mówić dalej, będzie oparte na Biblii. I od razu chcę wyjaśnić, będzie oparte nie na Biblii w sensie tym, co ona pisze, ale oparte na moim zrozumieniu, na naszej interpretacji. I chcę to jasno wszystkim słuchaczom powiedzieć, że dzisiaj wszystkie ugrupowania religijne, wyznaniowe, chociaż mówimy, że opieramy naszą wiarę na Biblii, tak naprawdę opieramy ją na naszych interpretacjach. A więc twój związek wyznaniowy, mój związek wyznaniowy, inni pastorzy, z którymi przeprowadzasz rozmowy, odnoszą się do swojego zrozumienia, do interpretacji Biblii. I dlatego chciałbym, żeby słuchacze zrozumieli mój punkt widzenia, kiedy będę używał słowo, bo ja tak rozumiem Biblię, będę mówił, że rozumiem w taki sposób Biblię za pomocą właśnie interpretacji, z którą się zgadzam lub nie zgadzam. Bo często słyszymy, ktoś tam mówi, ja wierzę biblijnie. A mamy pełno różnych związków wyznaniowych, które różnią się bardzo mocno między sobą. A Biblia jest przecież jedna. Czytamy tą samą Biblię, po prostu dochodzimy do różnych wniosków, bo bardzo często stosujemy różne metody interpretacji biblijnej.
Zadałem kiedyś pytanie jednemu z duchownych mojego ugrupowania. Mówię, słuchaj, czy oni tam to robią szczerze, nie? Tą wiarę. Czy wierzą szczerze? On mi mówi, słuchaj, Sławku, a jak myślisz, czy oni to robią nieszczerze? Bardzo szczerze to robią. Tak, bo trzeba uznać, że każdy z nas robi to szczerze. Tylko każdy z nas inaczej to rozumie.
Dokładnie, to jest właśnie to, co mówisz. Słowo Boże, Biblia w formie pisanej jest jedna. Możemy sięgnąć, oczywiście ci, którzy znają język aramejski, hebrajski, grecki, mogą sięgnąć do tych najstarszych manuskryptów, które są gdzieś tam w internecie, można je znaleźć i mogą czytać. Natomiast to, co wyciągniemy z tekstu biblijnego, jest uwarunkowane naszym zrozumieniem, naszą interpretacją, naszymi uprzedzeniami. Dlatego uważam, że kiedy rozmawiamy z człowiekiem o Biblii, potrzebujemy z jednej strony znajomości Słowa Bożego, a z drugiej strony prowadzenia Ducha Świętego, ponieważ nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy zrozumieć bez objawienia, bez Bożej mądrości, bez Bożego natchnienia, bo wierzymy, że całe Słowo Boże jest natchnione przez Boga i dzięki temu możemy je rozumieć. To też nam ułatwia prowadzenie rozmów z innymi ludźmi, ponieważ odnosimy się nie do naszych odczuć czy przeczuć, ale możemy dyskutować na zasadach bardzo takich, że tak powiem, poznawczych, tak, naukowych. A więc stosując pewne metody egzegetyczne, hermeneutyczne, możemy dojść do jasnych wniosków i wtedy możemy się z nimi zgodzić lub nie zgodzić. A to już kwestia właśnie interpretacji.
To ja powrócę do mojego pytania. Czy mogę mówić do pastora Mariusza bracie i ewentualnie kiedy będę mógł to robić?
A więc powiem tak. Mówić sobie możesz. Pytanie, czy nim jesteś. I teraz mamy różne konteksty słowa brat. Jeśli będziesz chciał mówić do mnie o bracie Polaku, możesz powiedzieć do mnie bracie, bo jestem tak samo jak ty, narodowości polskiej, więc jesteśmy braćmi Polakami. Jeśli będziesz chciał mówić do mnie ze względu na to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, tak? Pochodzimy od Adama i będziemy mieli na myśli Boże stworzenie.
Bracie w Adamie.
I będziesz wtedy mógł powiedzieć do mnie, bracie w Adamie. I to też jest uzasadnione.
A bracie w Chrystusie?
Właśnie. I teraz mówiąc językiem biblijnym, tym co ja rozumiem przez pojęcie brat, tak? Czy to słowo adelfos, które jest użyte w Biblii, tak? Uważam, że nie możesz mówić do mnie bracie, nie będziemy braćmi, ponieważ bratem jest ten, kto pochodzi od tych samych rodziców, albo przynajmniej od jednego. A ponieważ mamy inną matkę i innego ojca, wierzymy w innego ojca, nie możesz być moim bratem. Nie mamy tych samych rodziców.
Rozumiem. Ja dopowiem może, że chodzi tu o pewne rzeczy związane z Trójcą Świętą, ale my do nich dojdziemy. Tu się zgadzamy. Dobrze. Czy muszę należeć do waszego ugrupowania, by być zbawionym?
Nie, zdecydowanie nie musisz należeć do naszego ugrupowania, ponieważ to nie Kościół zbawia, a więc żaden Kościół. Według mnie żaden Kościół nie ma monopolu na zbawienie. Są kościoły, które prowadzą ku zbawieniu, są związki wyznaniowe, które nie prowadzą ku zbawieniu, ale zdecydowanie nasze zbawienie nie zależy od przynależności do jakiegokolwiek ugrupowania religijnego.
A jak osiągnąć zbawienie?
Według mnie jest tylko jedna droga do osiągnięcia zbawienia i prowadzi ona przez wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego odkupieńczą śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie.
Rozumiem. A czy ty osobiście posiadasz pewność zbawienia? Na czym ją opierasz?
Tak, uważam, że posiadam pewność zbawienia i swoją wiarę opieram na zapewnieniu Słowa Bożego, choćby w tym fragmencie, który mówi, że ci, którzy uwierzyli i przyjęli Jezusa Chrystusa, mają zbawienie. Ono się dokonuje, to zbawienie jest już dzisiaj. Nie pisze, że będą mieli, kiedy wytrwają, kiedy coś tam. Biblia zapewnia już teraz, już jestem dzieckiem Bożym, kiedy przyjąłem Chrystusa. Nie ma tam użytego czasu przeszłego. Jest czas teraźniejszy. Są dziećmi Bożymi. I na tej podstawie opieram swoją pewność, że gdybym w dniu dzisiejszym z jakiegoś powodu zmarł, rozstał się z życiem na tej ziemi, idę do miejsca, w którym będę przebywał w obecności Bożej.
Czyli do nieba.
Mówiąc kolokwialnie, do nieba.
Rozumiem. Na ziemi nie zostajesz.
Na dzień dzisiejszy na ziemi nie zostaję. Po śmierci najpierw idę w obecność Bożą, a później na pewien okres czasu będę znowu na ziemi.
No dobrze. A powiedz mi proszę, czy wasz Bóg tutaj w zborze Betesda ma jakieś imię? Czy Bóg w Starym Testamencie to ten sam, co w Nowym Testamencie? Czy to jest Jezus w Nowym, a dawniej był to, nie wiem, Jahwe? Jak to jest?
A więc tak, jeśli chodzi o imię Boże, uznajemy biblijne nazwy i imiona Pana Boga. Wiemy, że Słowo Boże zawiera bardzo dużo Bożych imion. Rozumiem, że chodzi Tobie o jedno szczególne, tak zwany tetragram. Tak używamy Bożego imienia, które tłumaczone jest bardzo często jako Jahwe czy Jehowa. Używamy tego sformułowania Jahwe, ponieważ wydaje się ono troszkę bardziej współczesne i logiczniejsze ze względu na egzegezę słowną, więc tego się trzymamy. Więc tak, używamy Bożego imienia, często się nim modlimy, często je wzywamy i nie wstydzimy się nazywać naszego Boga imieniem Jahwe. Natomiast...
A Jezus, czy to jest Jahwe?
Natomiast właśnie odpowiadając na drugie pytanie, moja wiara jest bardzo prosta. Bóg się nie zmienia. Bóg nie podlega jakimś zaćmieniom, przeistoczeniom. Bóg jest ten sam. Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Więc zgodnie z moją wiarą, opartą na Słowie Bożym, Bóg, niezmienny Bóg, jest tym samym Bogiem. A ponieważ według mnie Jezus jest Bogiem, był zarówno Bogiem w Starym Testamencie, jak i w Nowym, chociaż Nowy Testament bardziej podkreśla właśnie Jego osobowość, Jego obecność, Jego boskość niż Stary.
To Bóg Jahwe to jest Jezus?
Nie, Jezus nie jest Bogiem Jahwe, ponieważ Bóg Jahwe jest Bogiem składającym się z trzech osób. Ojca, Syna i Ducha, które w Starym Testamencie nie były, że tak powiem, mocno rozróżnione. Jezus w Starym Testamencie nie był Synem. Synem staje się dopiero w Nowym Testamencie. Więc ludzie jakby przenoszą sobie, nie znając, no według mnie, nie znając teologii czy pewnych rzeczy, upraszczają, mówiąc, że Jezus, Biblia mówi, że Jezus był także w Starym Testamencie i był Synem Bożym. Nie. Bóg zapowiadał narodzenie Syna, którego oczywiście my dzisiaj nazywamy Jezusem Chrystusem. Ale Jezus, sam Jezus nie był Jahwe. Jahwe składał się z trzech osób boskich, których my dzisiaj, ze względu na znajomość Nowego Testamentu, możemy nazwać po imieniu. Czyli mówimy Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Ale w Starym Testamencie było to jedno objawienie, które w bardzo wielkim uproszczeniu nazywamy Bogiem Jahwe.
No a katolicy wydali Pismo Święte, tak zwaną Biblię Tysiąclecia, w której w pierwszym wydaniu i w drugim wydaniu, posiadam, to są cenne wydania, istnieje imię Jahwe w Starym Testamencie. A później to już był Pan. Pan powiedział, Pan zrobił. I Jezus jest często również nazywany Panem, co w jakiś tam sposób chyba troszeczkę zaciemniło obraz rzeczy. Dobrze.
No właśnie, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, no właśnie nie zaciemnia rzeczy, ponieważ czytając Stary Testament, kiedy Bóg mówi o sobie, ja jestem Panem. I to jest, wiemy, że Bóg używa jakby swojego imienia, które Żydzi potem ze względu na świętość zastąpili słowem Adonai, tak? Ale, a powinno tam być słowo Jahwe, tak? Ale obok imienia Jahwe. Czasami Bóg mówi, ja jestem Jahwe, a czasami mówi, ja jestem Pan. Tak? Czasami mówi, ja jestem Jahwe i Pan. I dlatego uważam, że słuszna jest interpretacja Nowego Testamentu, gdzie Jezus, który jest Kyrios, grecki odpowiednik słowo Adonai, tak? Czy Ego Emi, grecki odpowiednik słowa Jahwe, uważam, że jest uzasadnione. Właśnie na tej podstawie bardzo często przyjmujemy tą równość między Bogiem Jahwe a Jezusem.
Dobrze, ja celowo pytam, to są bardzo ciekawe kwestie. Wiem, że słuchają nas osoby, które są początkujące w wierze i dla nich może to jest wszystko za trudne. Dlatego ja może wrócę do takich pytań prostszych. Czy prowadzicie misje ewangelizacyjne?
Tak, prowadzimy misje ewangelizacyjne, systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu staramy się wychodzić do ludzi z dobrą nowiną, czy to są ewangelizacje uliczne, czy w domu kultury, czy w bibliotece, czy po prostu też indywidualne misje ewangelizacyjne. Zachęcamy członków naszego zboru, aby dzielili się świadectwem o Bożej dobroci ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, czyli mówiąc tak w uproszczeniu, ewangelizowali.
Czy dobrzy ateiści będą zbawieni? Mam takiego fajnego kolegę Krzyśka, on jest doktorem elektroniki we Wrocławiu, dużo mi pomógł w życiu. I zagorzale nie wierzy w Boga. Czy on ma szansę na zbawienie?
No, w Twoich wywiadach dużo o nim mówisz i cieszę się, że jest dobrym człowiekiem. Niestety ja mam smutną dla niego wiadomość. Każda osoba, która świadomie odrzuca Jezusa Chrystusa, nie będzie zbawiona i nie będzie miała możliwości po śmierci tego zbawienia przyjąć.
Czy jeśli nie odpowie na wezwanie, które w tej chwili do niego kierujemy, uwierz w Jezusa, choćby przez to nagranie, on czasem słucha, czy on pójdzie do piekła?
Zgodnie z moją znajomością Słowa Bożego i tak jak powiedziałem na początku, moją jego interpretacją, człowiek, który w świadomy sposób podczas ziemskiego życia odrzuca wiarę w Jezusa Chrystusa, nie będzie zbawiony, a ponieważ alternatywą dla zbawienia jest potępienie, takie osoby będą potępione.
Rozumiem. Proszę, wybacz mi, że pytam o tak trudne rzeczy być może, ale z drugiej strony warto poruszać właśnie sprawy trudne, żeby mieć czas na to, żeby zastanowić się nad swoim życiem, bo ono mija.
Dlatego ja bym powiedział, że znaczy tak, z mojej perspektywy nie są to sprawy trudne, bo ja się zajmuję nimi na co dzień, rozmawiając z ludźmi. Wielu ludzi tak naprawdę pyta o to, jak osiągnąć zbawienie. Nazywają to, jak osiągnąć, znaleźć szczęście, jak znaleźć, nie wiem, spokój serca, czy pokój duszy, tak? A tak naprawdę wszystko dąży do jednego. Czy mogę mieć pewność, że po śmierci, po pierwsze, coś jest, tak? Bo to jest zasadnicze pytanie. Czy to życie, to jest jedyne życie, jakie mamy? Czy jednak po śmierci jest to, co jest, tak? W jakiś tam sposób określone? A jeśli jest, to co mogę zrobić, żeby tam być? I to jest najczęstsza przyczyna, pobudka, że ludzie przychodzą do mnie właśnie ze swoimi dylematami, problemami i ja się tym zajmuję, więc no, dla mnie to nie są sprawy trudne. Ale dla człowieka, który no, chce chodzić swoimi drogami, chce żyć według własnej woli, no być może nie jest to tyle trudne, co niewygodne. Tak, bo mamy wiele pomysłów na swoje życie i ja bym wolał powiedzieć, że to są sprawy niewygodne, ale one są proste do zrozumienia, a na pewno proste do zastosowania, bo wiara nie jest trudna. Nie trzeba naprawdę wielkich wysiłków, żeby uwierzyć, że Jezus Chrystus jest Panem.
No, ja myślę, że tak jak do kwadratu wzrasta ilość usterek w moim aucie wraz z przebiegiem, to tak samo do kwadratu wzrasta ilość pytań o życie wieczne, kiedy rosną nam latka.
Zdecydowanie tak.
Młody człowiek nie zastanawia się nad tym, ale słyszałem, że wiele osób biega na różnego rodzaju msze, na różnego rodzaju spotkania, pod koniec swojego życia próbując nadgonić to, czego zaniedbali w młodości. Czy piekło jest ogniste, a diabeł żaroodporny? Pyta jeden ze słuchaczy. Jaka jest Twoja wizja piekła? Bo to jest ciekawe, to ludzi interesuje.
Więc my jako źle świątkowcy, czy ja jako pastor wierzę i odczytuję Biblię raczej literalnie, oczywiście uwzględniając kontekst kulturowy, literacki, stylistykę biblijną, ale raczej odczytujemy Biblię literalnie. Więc jeśli Biblia mówi o piekle, my wierzymy w piekło, które, skoro Jezus nauczał o tym, i to nie jest jedna czy dwie wzmianki, ale jest to wielokrotnie podkreślane w Nowym Testamencie, a więc takie miejsce istnieje. My wierzymy w miejsce wiecznych mąk, bo tak bym powiedział o piekle. Natomiast raczej nie wierzę, znaczy, no nie raczej, nie wierzę, że to jest miejsce, w którym śmierdzi siarką, pali się ogień i diabeł biega z widłami i gotuje w smoli, z tym garku jakieś biedne duszyczki. No raczej to jest literatura średniowieczna, która w taki sposób wymalowała piekło. Na pewno dla mnie piekło jest miejscem oddzielenia od Boga, które jest stanem przerażającym i obrazowo można powiedzieć, że tam jest zgrzytanie zębów, tam jest dręczenie, tam jest rozpacz, właśnie której wynikiem jest oddzielenie od Boga. Człowiek, który zobaczył, co mógłby mieć, żyjąc z Bogiem, naprawdę żyje w wielkich męczarniach, będąc od Boga oddzielonym. Biblia mówi, że to będą miejsca ciemne, dalekie od Boga, na pewno nieprzyjemne. Natomiast raczej nie widzę tego, tak to opisuje literatura, że to jest miejsce płonące i śmierdzące siarką i ogniem.
Czyli można powiedzieć, że będą to bardziej, jakby to powiedzieć, cierpienia natury psychicznej, niczym oddział w szpitalu psychiatrycznym, gdzie chory jest na depresję, przebywa i żałuje, że czegoś nie zrobił w życiu, że coś mu uciekło, a tymczasem to życie się kończy. Tak?
I tak, i nie. Ponieważ wierzymy w zmartwychwstanie ciała, wierzę, że też osoby, które nie pojednały się z Chrystusem, zmartwychwstaną w ciałach. A więc do piekła idą osoby z duchem, duszą i ciałem, tak? Duch zostaje im odebrany, natomiast zostaje dusza, ponieważ my wierzymy w duszę nieśmiertelną. Dusza, czyli osobowość człowieka, jego świadomość i to wszystko, wraz z ciałem zmartwychwzbudzonym przebywa w miejscu oddzielenia od Boga. A więc męki, które tam będą, będą nie tylko, tak jak powiedziałeś, psychiczne, psyche, czyli słowo dusza, tak, greckie, ale też i fizyczne. Człowiek w fizyczny sposób będzie doświadczał bólu. I najbliższym obrazem, który mogę powiedzieć, to jest człowiek, który cierpi na depresję. Tak? Człowiek, który cierpi na depresję, on odczuwa fizycznie ból, który jest tak naprawdę wytworem jego wnętrza, jego psychiki.
A to jest nieprawda. Często jest to nieprawda, bo obiektywne wszystkie czynniki mówią, że wszystko jest w porządku. Jest najedzony, ubrany, ma pieniądze, ma rodzinę, tak? A cierpi.
Tak, i dlatego mówię, w tym sensie jest to ból wewnętrzny, tak? Nic go tam nie kuje, nie podpala, nie wiem, nikt mu szpilki nie wbija.
Krótko mówiąc, inni mówią, chłopie, o co ci chodzi?
Tak, inni tak mówią. A on w fizyczny sposób, nie tylko duchowy, ale to duchowe cierpienie widać także na jego ciele. Tak? Znamy osoby, które cierpią na depresję i widać to na ich twarzy, na ich skórze, w ich oczach, w uzębieniu, w reumatyzmie, w dolegliwościach żołądkowych, w wrzodach, wysypkach i innych rzeczach. Tak? To się objawia także w sposób fizyczny i na tej podstawie, to jest tylko obraz, oczywiście niedoskonały obraz mojego wyobrażenia piekła, tak? Ale w piekle dusza ludzka, człowiek będzie cierpiał zarówno w duszy, jak i w ciele.
Piekło ogniste, czy piekło w ogóle, to jest taki temat ciekawy, dlatego poświęciliśmy kilka minut na tą rozmowę, a teraz znowu trudniej będzie. Wierzycie w Trójcę, bo to już wiem, to już ustaliliśmy. Czym się różni Wasza Trójca od Trójcy Katolickiej?
Niczym.
Super.
Wierzymy do Trzeciego Soboru Powszechnego, przyjmujemy to samo wyznanie wiary, co katolicy, więc jeśli chodzi o doktrynę, podkreślam doktrynę, nie praktykę. Doktrynę uznajemy tego samego Boga w trzech osobach.
Dobrze, teraz tak, czy znacie pojęcie okupu i po co został złożony? Tutaj jakby nawiązuje do osoby Jezusa.
Tak, oczywiście pojęcie okupu jest nam znane, bardzo często używane, ponieważ wierzymy, że okup, który złożył Jezus Chrystus za człowieka, tłumacząc słowo okup, no, słuchacze na pewno oglądali nie jeden film sensacyjny, gdzie rodzice czy ktoś musiał zapłacić jakąś gotówkę czy jakiś dar za to, aby ktoś był wyzwolony, tak? Na przykład, no nie wiem, za dziecko zapłacić okup. Jest taki fajny film z Melem Gibsonem, tak? Właśnie pod tytułem Okup, gdzie ojciec składa
kidnaperom.
Tak, nie?
Kidnaperom.
Tak, nie? Duże pieniądze, żeby odzyskać swojego syna. Właśnie to oznacza okup biblijny. Jezus Chrystus
złożył
okup, zapłacił za moje, za twoje, za grzechy wszystkich ludzi, aby wyzwolić ich od potępienia, od kary za grzech, od tego, co nam prawnie głosiło w wyniku naszego nieposłuszeństwa Bogu. Jezus za to zapłacił.
Jezus umarł na krzyżu.
Tak, wierzymy, że to był krzyż.
Rozumiem.
Aczkolwiek nie kłóciłbym się, czy to był pal, czy drzewo, czy krzyż, ale raczej przychylam się do interpretacji wielu biblistów, którzy mówią, że Rzymianie krzyżowali, a nie palowali. Więc
ja szczerze mówiąc nie wierzę, żeby któryś z braci świadków słuchał tego, co nagrywamy w tej chwili, ale gdyby jednak słuchał, to może by się ucieszył. Czy Jezus był hybrydą, czyli mieszanką natur, kiedy składał swój okup? No bo jakżeż Bóg mógłby umrzeć, skoro ma naturę boską?
O. No, jakby
to chyba jakiś badacz.
Słowo hybryda, to takie no, bardzo techniczne słowo, które no, brzydko nam się kojarzy.
A widzisz, powiedziałeś brzydko, a ja myślę hybryda, że to właśnie nowoczesny pojazd bardzo drogi i ekonomiczny.
Dlatego mówię, jest to pojęcie techniczne, tak, które
no, mieszanina czegoś, amalgamat.
Mieszanina czegoś, o. I uważam, że to nie jest... No, nie nastawia słuchaczy we właściwy sposób.
Czy Jezus miał dwie natury, zapytam w takim razie, kiedy składał okup na ziemi, jednocześnie będąc Bogiem, czyli istotą nieśmiertelną?
Już odpowiadam na to pytanie, tylko chciałem jeszcze się odnieść, że tak samo ja jestem hybrydą, jak i ty jesteś hybrydą. Ponieważ jesteś człowiekiem stworzonym na obraz Boży i ty także składasz się z ciała, z ducha i z duszy. Biblia nas o tym naucza, że jesteśmy osobami złożonymi z tej części materialnej i tej części duchowej, a więc mówiąc swoim językiem, jesteśmy hybrydami. I na tej samej podstawie mogę powiedzieć, tak, Jezus był hybrydą, a więc Jezus posiadał pierwiastek boski, duchowy i posiadał pierwiastek ludzki, ziemski, ten wymiar cielesny. Wierzymy, że Jezus posiadał w tym samym czasie, w tym samym momencie zarówno cechy boskie, jak i cechy człowiecze.
Rozumiem. No, takie są wasze wierzenia. Ja o nie pytam.
Czy dlatego, człowiek... tak jak powiedziałem na początku, nie można przejść obojętnie obok wielu fragmentów biblijnych, które mówią nam zarówno o boskości Jezusa, jak i o człowieczeństwie. I wiara w podwójną osobowość, tak, czy w podwójną naturę Jezusa Chrystusa, nazwaną przez ciebie hybrydą, jest próbą łączenia właśnie tych biblijnych wersetów, tak? Stąd pochodzi właśnie nasza wiara. Żeby nie akcentować tylko jednego, nie wiem, jednej cechy Jezusa Chrystusa, ale umieć połączyć ze sobą wszystkie fragmenty Słowa Bożego, ponieważ całe Słowo jest natchnione.
Są pewne ugrupowania w Polsce też, które wierzą w to, że Jezus, no, będąc potężną istotą duchową, schodzi tu na ziemię, w procesie karnacji zmienia się w człowieka, umiera prawdziwą śmiercią, następnie przebywa w Szeolu, czyli w grobie, tak, biblijnym, a później zostaje wywyższony i jest Bogiem. Wy nie wierzycie w tego typu poglądy?
No i też nie do końca, ponieważ to, co powiedział, droga, którą przeszedł Jezus, my w nią wierzymy. Tak właśnie wyznajemy, tak? Natomiast różnica polega na tym, że my nie wierzymy w to, że Jezus był jakąś istotą, tak? Czyli mówię na przykład wprost.
Potężnym aniołem.
Właśnie, potężnym aniołem, tak?
Pierwociną stworzenia Bożego, a przez Niego wszystko zostało stworzone na
przykład. Tak, tylko że słowo pierwocina nie odnosi się do aniołów, tak? Dla nas Jezus, będąc pierworodnym, pierwociną, nie oznacza anioła, pierwszego anioła, którego Bóg stworzył, tak? Inaczej rozumiemy właśnie słowo pierwocina, pierworodny, czy pierwszy, ponieważ no, Biblia pokazuje nam, że było wielu pierworodnych, którzy pierworodnymi nie byli. Na przykład tak, Izaak jest nazywany pierworodnym, a wiemy, że był drugi. Tak, i wiele innych przykładów mógłby przytoczyć. Natomiast dla nas Jezus Chrystus przed wcieleniem, przed inkarnacją był Bogiem. Nie był aniołem, nie był istotą niższego rzędu, ale był równy Bogu Ojcu. Był jedną z osób, które zawierało się w Bogu Jahwe, tak? I w pewnym momencie ta osoba stała się człowiekiem. Jezus przed narodzeniem nie nazywał się Jezusem. Nie mamy jego imienia, tak? Imię Jezus odnosi się do człowieka narodzonego z Marii pod natchnieniem Ducha Świętego, tak? Czy z natchnienia Ducha Świętego.
Czyli do postaci czysto nowotestamentowej.
Czyli dopiero, tak, do postaci nowotestamentowej, tak? I od tego momentu nazywamy Syna Marii, tak? Poczętego z Ducha Świętego, nazywamy Jezusem, który dostał przydomek Chrystus. To nie było Jego nazwisko. To było Jego powołanie, tak? Ponieważ Chrystus znaczy namaszczony. Co jest odpowiednikiem słowa Mesjasz,
tak?
Hebrajskiego właśnie Mesjasza, na który był wyczekiwany. I to jest stosowane w Nowym Testamencie zamiennie. Chrystus, Mesjasz, Jezus, Mesjasz, Jezus Chrystus, tak? Ale chcę jasno powiedzieć, że Jezus nie występuje w Starym Testamencie. Dlatego no, często ludzie robią wielkie uproszczenie, ale jasno podkreślam, Jezus nie był aniołem, był równy Ojcu, równy Duchowi Świętemu, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, właśnie został zrodzony z Marii, tak? I w tym momencie został zrodzony. To się nie tyczy przed jego byciem w Starym Testamencie, tak? Czy tam przed jego, no nie wiem, jakimś tam, to co ty powiedziałeś o pierwocinach, tak? Więc ten Jezus potem żył na ziemi przez około 30 paru lat, został złożony w ciele do grobu, w ciele także zmartwychwstał, wstąpił do nieba, i powtórnie przyjdzie w chwale swoich aniołów, aby no, pochwycić swój Kościół, mieć z nimi społeczność. Więc ta droga, którą Ty powiedziałeś, my wierzymy, natomiast nie wierzymy, no, że Jezus był jakimś tam bytem innym od Boga Ojca. Mhm.
Wspomniałeś tutaj imię Maryi. I teraz tak, my żyjemy w Polsce, a Polska to kraj mocno maryjny. Mam pytanie, czy Ty modlisz się do Maryi, prosząc ją o zdrowie dla siebie, dla rodziny? Czcisz Matkę Boską w swoim zborze?
Zadałeś bardzo konkretne pytanie, więc konkretnie odpowiem. Nie, nie modlimy się do Marii, nie modlimy się do Matki Bożej. Nie używamy terminu Teotokos, ponieważ Maria nie była Matką Boga, tylko Matką Człowieka, więc tego terminu do...
Matka Jezusa.
Matka Jezusa, więc Maria nie była Matką Boga. Maria była Matką Jezusa. Tak?
No, mało kto wie w Polsce o tym, dlatego że mamy społeczeństwo głównie złożone z katolików i ten termin Matka Boska wszedł tak głęboko w moją krew na przykład, że kiedy, nie wiem, złapię gumę, jadąc przez 100 na godzinę, zarzuci mnie, to mówię Matko Boska.
No, tak jest. Zresztą podobnie traktujemy imię Jezusa. Czyli coś nam się nie uda, to mówimy o Jezu. Tak? Uważam, że to jest nadużywanie niepotrzebne Bożego imienia. Ale nie, nie modlimy się do Marii. Uważam, że to nie jest właściwe z punktu biblijnego.
Do kogo ty się modlisz?
Maria nie jest pośredniczką naszą, nie jest orędowniczką, nie jest wspomożycielką. Biblia nigdzie o tym nie mówi. Ale chcę też podkreślić, że czcimy Marię jako przykład i wzór do naśladowania dla naszych kobiet, żon, matek, sióstr. Maria naprawdę miała postawę służebnicy pańskiej i z tego należy czerpać przykład. Natomiast nie modlimy się do niej i czci jej nie oddajemy.
No bo tak, bo część osób, ja znam tą część osób, to są osoby często nietolerancyjne, oni mówią tak, wy w tych wszystkich ugrupowaniach protestanckich, badackich, a już szczególnie świadkowie, lżycie Marię. Wyśmiewacie się z Marii. Nie macie szacunku i nienawidzicie Marii.
Dlatego powiedziałam jasno. Nie wyśmiewamy się z Marii, szanujemy ją. Ona, tak Biblia mówi, była błogosławiona między niewiastami.
Czyli szczęśliwa, wybrana.
Tak, ze względu na to, co uczyniła i ze względu na postawę, którą miała przed aniołem, który jej zwiastował, na jej pokorę, na jej uniżoność i służebność. Szanujemy ją za to, co zrobiła. Natomiast nie czcimy jej, nie mamy jej obrazów, nie...
Oddajecie kultu religijnego,
tak? Religijnego Marii. Uważamy, że to jest bałwochwalstwo i to jest niewłaściwe.
Do kogo się modlisz?
Modlę się do Boga, który jest w trzech osobach. W zależności od tego, o co się modlę, czasami zwracam się do Ojca, czasami w imieniu Jezusa proszę o pewne rzeczy, o uzdrowienie, o, nie wiem, o jakieś tam błogosławieństwa, a czasami też modlę się do Ducha Świętego i w Duchu Świętym.
Czy znasz ten werset z pierwszego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety 5 i 6? Albowiem jeden jest Bóg, jeden też jest pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, prawda, który samego siebie złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.
Tak, oczywiście z nami. Właśnie w tym sensie mówimy, że Jezus jest pośrednikiem i nie potrzebujemy nikogo innego. Biblia mówi, że wprost w tym fragmencie jest tylko jeden pośrednik. A więc ani
nie
święci,
Matka Boska.
Nie Matka Boża, nie święci. Nie święci.
Kultu nie świętych kapłani, was nie ma, tak?
Bo też bardzo ważne jest to, żeby powiedzieć, nie potrzebujemy też pośredników w sensie ziemskich kapłanów. Tak? Mamy przywilej przychodzenia do Boga bezpośrednio. Tak? Więc nie trzeba do mnie przychodzić jako do pastora i powiedzieć, pastorze, módl się za mnie, żeby Bóg mi coś dał. Ja mogę się z tobą modlić, a ja się wspieram w modlitwie tylko, ale nie wstawiam się, nie wiem, żeby za ciebie wybłagać jakieś łaski.
Czyli nie jesteś lepszy ode mnie, nie jesteś przewielebny?
Nie, nie jestem przewielebny, nie jestem lepszy od ciebie. Możemy mieć taki sam dostęp do Pana Boga.
No to jest dobra wiadomość i ciekawa jednocześnie. A mogę się modlić do obrazów? Wieszacie w ogóle krzyże w domach? No nie wiem, widziałem na przykład krzyżyki na suficie czynione i święcone zioła, które chroniły przed chorobami.
Znaczy tak, my do obrazów się nie modlimy, ponieważ uznajemy to za bałwochwalstwo. Nie potrzebujemy jakichś tam, no nie wiem, specjalnych fetyszy, które pomagają nam w naszej wierze. Nie znam osób, które u mnie w kościele, nie wiem, paliłyby krzyżyki, zbierały zioła, ponieważ no, do tego też to jest nam niepotrzebne. Homeopatię, a więc ziołolecznictwo takie z czarną magią, uznajemy jako zwiedzenie, nie jest to właściwa rzecz. Natomiast Mamy krzyże, są ludzie, którzy mają krzyże, u nas w kościele także wisi krzyż. Co prawda nie ma na nim postaci Jezusa, czyli tego krucyfiksu, tak, ponieważ wierzymy, że Jezus zmartwychwstał i nie wisi na krzyżu, ale osobiście nie mam nic przeciwko temu, że jeśli ktoś nosi symbol krzyża z Jezusem i przypomina mu to o jego miłości do Boga, nie traktuje tego jako szubienicę, jak to niektórzy mówią, że narzędzie zbrodni nosimy na szyi. Ja to widzę inaczej. Jest to dla mnie raczej narzędzie Bożej miłości i ofiary, którą Jezus zapłacił, ale nie przywiązujemy do tego wagi. Na pewno nie wymachujemy krzyżem ludziom przed oczami, ani nie kropimy ich święconą wodą. Tak jak powiedziałem, nie używamy żadnych innych rzeczy oprócz Słowa Bożego i imienia Jezus do niesienia posługi ludziom.
Co się stało z moją babcią po śmierci? Pyta jeden ze słuchaczy. Czy rodzice mojego kolegi patrzą na niego i piją z nim kawę? Czy moja zmarła mama, to ja pytam, pomaga mi w życiu? Czy mogę się do niej modlić i rozmawiać z nią, kiedy mi ciężko? Czasem mi ciężko, wiesz?
No, bardzo wesołe pytania. Powiem tak.
Nie wiem, ludzkie. Tak, Mariusz, one są ludzkie. I to
ludzkie.
Nie są wesołe, są trudne.
No tak. No,
tak ludzie wierzą.
Tak, tak ludzie wierzą. Natomiast ja opieram, tak jak powiedziałem, swoją wiarę na tym, co mówi Słowo Boże. Według mnie nie mamy pomocy ludzi, którzy umarli. Ludzi, którzy umarli, nie wstawiają się za nami, nie noszą nam pomocy. Moja babcia nie może do mnie przemawiać. Jeśli przemawia, to prawdopodobnie jest to manifestacja demoniczna, jest to zwiedzenie. Biblia zabrania kontaktów z ludźmi zmarłymi. Nie jest to dobra rzecz, kiedy, nie wiem, wywołujemy duchy i ludzie się w to bawią. Czytamy, że jest to po prostu niewłaściwe z Bożego punktu widzenia, a więc wróżbici, magia, wywołacze duchów i zabawy związane z tymi wszystkimi rzeczami, horoskopy. No nie jest to Boże, nie jest to biblijne. Raczej staramy się od tego odcinać i zachęcać ludzi, żeby nie mieli takich praktyk w swoim życiu, nie mieli tego z tym do czynienia. Natomiast czy twoja babcia jest w niebie, czy w piekle, tego nie wiem, ponieważ wszystko zależy od tego, czy pojednała się za swojego życia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, przyjęła wiarą Jego okup, darowany jej z łaski, czy też nie. Ponieważ właśnie wiara w Chrystusa determinuje miejsce, w którym będziemy po naszej śmierci. Więc na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. No, mówiąc o twoim koledze, czy jego mama pije z nim herbatę, no prawdopodobnie nie. Jeśli pijąc herbatę widzi przed sobą jakąś postać, prawdopodobnie jest to manifestacja demoniczna albo jakieś urojenia psychiczne, dlatego zaleciłbym albo leczenie, albo egzorcyzm.
No dobrze, a nie ma sensu w takim razie, żebym dodatkową filiżankę i talerzyk na ciasteczka szykował?
Zdecydowanie nie. Równie dobrze możesz na 6 grudnia postawić Mikołajowi i czekać, aż przyjdzie, to ciasteczko zje.
No, do mnie już nie przychodzi. Szkoda.
No może dlatego, że w niego nie wierzysz.
Może dlatego, że mam 37 lat. Jak będzie wyglądać powtórne przyjście Jezusa? Po co Jezus przychodzi, skoro jest już w niebie? Jakie są cele tego przyjścia Jezusa tutaj? No bo cały czas tam gdzieś przewija się ten temat paruzji w chrześcijaństwie.
Dzieje apostolskie w pierwszym rozdziale mówią nam wprost. Aniołowie, mówiąc do apostołów, mówią, że Jezus powróci tak, jak żeście Go widzieli, wśród znaków i cudów. A więc wierzymy, że powrót Jezusa, czyli paruzja, tak, powtórne przyjście, będzie widzialne. Ono nie będzie duchowe, jak niektórzy uważają, ale będzie widzialne. Zobaczą Go ludzie w fizyczny, rzeczywisty sposób.
Ja Go zobaczę. Oczami.
Tak, zobaczysz, jeśli będziesz żył w tym momencie,
oczywiście,
to zobaczysz Go w taki fizyczny sposób. Będzie to poprzedzone manifestacją fizycznych rzeczy. Nie chcę teraz mówić, czy to będą pioruny, czy nie wiem, gradobicie, czy ogień z nieba. Nie wiem, tak? To mogą być tylko symbole pewne, biblijne, ale na pewno Biblia mówi, że ludzkie oko to zobaczy i z wrażenia ugnie się. A więc ludzie swoimi zmysłami zareagują na przyjście Jezusa Chrystusa.
To po co On przychodzi, skoro jest już w niebie?
No, czytamy, że Jezus powróci po swoją oblubienicę, którą jest Kościół. I nie mam na myśli Kościoła Zielonoświątkowego, ale mam na myśli wszystkich wierzących, którzy...
Prawdziwie wybranych, którzy są Jezusowi.
Tak.
O,
wierzących, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi przez akt wiary ofiarowany im z łaski. Tak? A więc przyjmując wiarą to, co Jezus Chrystus uczynił dla nas, użyję tego słowa jako okup, tak? przyjmując to, przyjmujemy wiarą, łaskę, którą Bóg nam okazał w Jezusie Chrystusie i czytamy, że wtedy mamy nowe życie, mamy pełne zbawienia i możemy oczekiwać z radością powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Natomiast ci, którzy się nie pojednali z Chrystusem, no raczej podczas przyjścia Jezusa nie będą zadowoleni, będą próbowali się ukrywać w różnych najdziwniejszych miejscach, no aby nie zostać przez Niego osądzonymi.
No, tu ludzie pytają tak, kiedy będzie koniec świata, jak będzie wyglądał, nie? Czy mogę zostać pochwycony, niektórzy pytają.
No, Biblia mówi nam...
Znacie datę końca świata?
Nie, nie znamy daty końca świata, nie bawimy się w wyznaczanie, ponieważ nie ma sensu, to Jezus jasno zapowiedział, że tego dnia nikt nie zna. I apostoł Paweł też w swoich listach i także Piotr mówi, żebyśmy się tym nie zajmowali, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Ludzi tylko zwodzi i nastawia ich na niepotrzebne koszta duchowe i materialne, bo znamy ludzi, którzy poprzez błędne wyznaczanie dat niektórych związków religijnych potracili majątki, rodziny się porozpadały, rodziny się podwracały, stracili pracę i do niczego dobrego to nie przyszło, więc skoro Biblia mówi, żeby tego nie robić, to lepiej tego nie robić, nie zajmować się tymi rzeczami. Natomiast Słowo Boże też podkreśla, że wybrani będą przygotowani na ten dzień. Więc ja się nie boję spotkać z Chrystusem. Koniec może przyjść dla mnie każdego dnia. Tak? Ja mogę czekać na koniec świata, ale równie dobrze jutro mogę wpaść pod samochód i będzie to dla mnie koniec i wtedy powiem, Panie Boże, ale ja myślałem, że Ty przyjdziesz po mnie za 5-10 lat, a Bóg mówi, no ale sorry, miałeś być gotowy każdego dnia. Tak? Więc ja w duchu mam być gotowy na spotkanie z Chrystusem każdego dnia i tak staram się żyć.
Wierzycie w pochwycenie?
Tak, wierzymy w pochwycenie. Zgodnie z tym, co przekazuje nam apostoł Paweł, wierzymy, że niektórzy w czasie przyjścia Chrystusa będą pochwyceni i doznają przemienienia w okamgnieniu.
A co zresztą?
A inni zmartwychwstaną.
Rozumiem. No to teraz tak, bo ty masz taki ciekawy samochód, nietypowy. Jak on się nazywa?
Hyundai Triad.
Widziałem dwa. Dwa widziałem w życiu.
Rzadki
jest.
Pokaz.
I teraz Mariusz Nachman jedzie tym właśnie Hyundaiem i zostaje pochwycony. Ten samochód no, jest pozbawiony kierowcy, ale on dalej się porusza. Zgodnie z prawami fizyki. Nie boisz się tego?
No ja się nie boję, ponieważ mnie to nie będzie dotyczyło. Natomiast wiele filmów, historii, ilustracji pokazuje to, co to człowiek ma w sercu. Tak? Ludzie się boją tego chaosu, który jest uzasadniony, bo Biblia mówi, że będzie chaos w tym dniach.
Część osób zniknie.
Tak,
prawda?
Będzie niepokój, będzie chaos, będzie wielka jedna zadyma na świecie, która prawdopodobnie będzie wynikiem tego, że wielu ludzi na różnych stanowiskach, tak, bo tu nie chodzi tylko o samochody, ale w wielu firmach no, zarządzających na przykład elektrownie, firmy budowlane, tak, dostawcy energii, nagle ludzie poznikają i będzie wielki chaos, tak? Nie będzie prądu, wody czy innych rzeczy. I uważam, że to jest uzasadniony strach i lęk. Dlatego tym bardziej zachęcam słuchaczy, aby jednak pojednać się z Bogiem. Badać Słowo Boże i przyjść do Jezusa.
Czy to już czasy ostateczne, to co dzisiaj mamy? Wiesz, gospodarka niestabilna, ciągłe zmiany, ludzie tracą pracę, ludzie tracą nadzieję, żyje się gorzej, młodzież jest gorsza. Słyszałeś to?
Tak, słyszałem to, mówiąc językiem biblijnym, Biblia mówi nam, że czasy ostateczne rozpoczęły się od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Apostoł Jan mówi wprost, ostatnia to już godzina, tak? Tylko, że to jest wyraz stylistyczny, tak? I ta godzina może trwać w jakiś nieokreślony sposób, ponieważ Bóg liczy czas inaczej. Ale niewątpliwie żyjemy w czasach ostatecznych. Te czasy ostateczne trwają od zmartwychwstania Jezusa. One się wtedy rozpoczęły, tak wierzymy. To nie był rok 1914, ani następny, ani wcześniejsze. Ale od tamtego momentu, kiedy Jezus poszedł do nieba, są czasy ostateczne i z każdym dniem jesteśmy bliżej końca. Natomiast czy to potrwa 5 dni, 10, 100 lat, tego nie jestem w stanie powiedzieć.
No znowu były trudne tematy. To ja zapytam tak, czy czcicie sabat? Bo znam jednego człowieka, który czci sabat. I dlaczego go czcicie ewentualnie?
Znaczy tak, mówiąc o sabacie, masz na myśli dzień odpoczynku czy sobotę?
Sobotę.
No i właśnie, teraz...
Czy należy pracować w sobotę? Pyta jeden ze słuchaczy.
I teraz, żeby odpowiedzieć poprawnie na to, w co ja wierzę, odpowiem tak. czcze dzień odpoczynku. Ponieważ sabat znaczy dzień odpoczynku. Kiedy Bóg nadał nam przykazanie, powiedział, dnia szóstego będziesz miał dzień odpoczynku, które tłumaczone jest jako sabat. Tak? Ale to przykazanie niesie w założeniu odpocznienie. Człowiek po 6 dniach pracy ma odpocząć. I w tym sensie ja mam dzień odpoczynku. Dla mnie, w moim przypadku, jest to poniedziałek, gdzie staram się spędzić ten czas z Bogiem, nie na pracy fizycznej, nie na szukaniu jakichś ziemskich przyjemności. Staram się nie pracować. Jest to czas modlitwy, czas skupienia się na Słowie Bożym, na szukaniu odpoczynku dla ciała, na relacji, pogłębionej relacji z żoną, z dziećmi, z przyjaciółmi, znajomymi. I to jest czas odpoczynku. Natomiast jeśli pytasz, czy czczę sobotę, to odpowiadam wprost, nie, nie czczę soboty, ponieważ dla mnie sobota nie jest uzasadniona w Nowym Testamencie. Jest to jedyne przykazanie, które nie jest potwierdzone w Nowym Testamencie. I nie uważam, że czczenie soboty, tak, jako dnia sabatu jest wymagane przez Boga. Natomiast uważam, że Bóg zaleca wszystkim wierzącym, aby każdy z nas miał swój dzień odpoczynku. A więc dzień wolny od pracy, od zabiegania o ziemskie sprawy, a skupienia się tylko na Bogu. Więc w tym sensie, tak, mam dzień odpoczynku. Natomiast w sobotę, jako dzień tygodnia, bardzo często pracuję, wykonuję wiele obowiązków.
Dziesięcina. Płacisz dziesięcinę?
Tak, płacę dziesięcinę.
Zachęcasz, zalecasz?
Systematycznie płacę dziesięcinę. Zachęcam członków zboru do tego, aby płacić dziesięcinę, ponieważ uważam, że dziesięcina jest wyrazem błogosławieństwa, chociaż nie jest nakazem Nowego Testamentu. Ale nie nauczamy dziesięciny jako nakazu, ale jako błogosławieństwo. Nauczamy, że w Nowym Testamencie jest zasada hojności, ofiarności, a dziesięcina to jest tylko minimum faryzeusza, że tak powiem, tak, które ludzie w Starym Testamencie oddawali Bogu jako test, jako próba wiary, jako tą powinność, którą Bogu się należy. Dlatego zachęcamy ludzi do hojności, do ofiarności, a dziesięcina jest punktem wyjścia dla nas.
Dobrze. Możecie udzielić mi tutaj w zborze Bethesda na przykład chrztu dziecka, komunii, bierzmowania czy małżeństwa konkordatowego?
Więc Tobie jako nieczłonkowi naszego zboru możemy udzielić błogosławieństwa dziecka oraz pogrzebu. Jako ordynowany pastor mogę Ci tego udzielić, ponieważ błogosławieństwo dziecka oraz pochówek należy się wszystkim ludziom bez względu, czy są członkami naszego kościoła, czy też nie. Uważam, że to jest poszanowanie istoty ludzkiej, godności człowieka i jako pastor nie odmawiam błogosławieństwa nad żadną osobą, ani pochówku osób nie z mojego kościoła. Natomiast
gdybym był członkiem, natomiast teraz tak, przychodzę z dzieciątkiem i mówię, ochrzcij go, Mariusz.
Tak, nie chrzcimy dzieci. My błogosławimy dzieci. Nie chrzcimy dzieci. Chrzest traktujemy literalnie. Biblia mówi, że chrzest jest zanurzeniem w wodzie. A więc zanurzamy ludzi całkowicie pod powierzchnię wody. Nie kropimy, nie święcimy, nie polewamy wodą, zanurzamy w zbiorniku wodnym, zgodnie z naszym zrozumieniem Biblii i zgodnie też z naszym wierzeniem chrzcimy ludzi świadomych swojej wiary. Biblia mówi, że ci, którzy uwierzą, będą ochrzczeni. Dziecko, które nie posiada zdolności uwierzenia w Jezusa Chrystusa i w Jego śmierć na krzyżu i ofiarę, jest zachęcane do tego, aby poczekało do wieku świadomego. Często jest to wiek 14 lat. Ze zgodą rodziców chrzcimy dzieci powyżej 14 roku życia. Natomiast młodzież 16-18 lat jest już przez nas chrzczona. Ale wtedy trzeba zadeklarować swoją wiarę bardzo jasno. I także ślubu udzielamy osobom, które są świadome swojej wiary. Nie udzielam ślubu ludziom, które nie wierzą, ponieważ ślub jest przymierzem między dwojga ludźmi, ale też przymierzem z Bogiem, więc udzielamy ślubu osobom, które naprawdę rozumieją to przymierze. I tak mogę udzielić ślubu konkordatowego.
Rozumiem, komunia, święta i bierzmowanie to nie u Was.
Tak, przystępujemy do komunii, nazywamy to wieczerzą pańską lub eucharystią, ponieważ są to greckie terminy. Na określenie spożywania chleba i wina, więc mówiąc wprost, mamy komunię, mamy Eucharystię, tak? Podczas nabożeństwa u nas stosuje się to raczej raz w miesiącu, pierwszą niedzielę miesiąca mamy komunię, Eucharystię lub Wieczerzę Pańską, różnie to nazywamy. Czasami zdarza się, że kiedy osoba jest chrzczona, przystępujemy po chrzcie, do Wieczerzy Pańskiej oraz kiedy mamy, że tak powiem, spotkania zborowe, tak zwane agapy, czyli nabożeństwa z posiłkiem. Bardzo często w czasie takiego posiłku łamiemy chleb i pijemy wino, czyli obchodzimy pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Bierzmowanie także obchodzimy, nazywane u nas jest to chrztem w Duchu Świętym. Bardzo często podczas specjalnych nabożeństw właśnie temu poświęconych zachęcamy ludzi do wychodzenia na środek, wkładamy na nich ręce, modlimy się o przyjęcie Ducha Świętego, o obdarzenie darami Ducha Świętego i bardzo często zdarza się, że ludzie zaczynają mówić nowymi językami, prorokować, posiadają dary uzdrawiania, czy manifestacje Ducha Świętego się wtedy dzieją.
Wierzysz w dar języków?
Tak, wierzę w dar języków, sam mówię językami. Czasami zdarzają się tłumaczenia języków, proroctwa, wizje. Wierzę w dary uzdrawiania i wypędzania demonów, ponieważ bardzo często przeżywamy to w naszym kościele.
Czyli nakładacie ręce, duchowny nakłada ręce i leczy z pewnych chorób.
No może nie leczy, wkłada ręce i prosi Boga o uzdrowienie. My jesteśmy tylko tymi, którzy pomagają człowiekowi przyjść w wierze przed oblicze Boże i przyjąć uzdrowienie.
Bóg uzdrawia?
Tak, Bóg uzdrawia.
I są na to dowody, tak?
Tak, mamy na to dowody. Tak jak przed chwilą powiedziałem, bardzo często na naszych nabożeństwach dary Ducha Świętego, nowotestamentowe dary opisane na przykład w Dziejach Apostolskich, w liście do Koryntian, do Efezjan. My w te dary wierzymy, one się manifestują. Niektóre dary z większą intensywnością, tak jak dar języków, dar tłumaczenia. Praktycznie na każdym naszym nabożeństwie niedzielnym można usłyszeć ludzi śpiewających na językach, modlących się na językach. Tłumaczenia języków mamy proroctwa. Często zdarza się, że ludzie są uzdrawiani i nie mówię tutaj o bólu głowy czy bólu zęba, ale mówię o takich poważnych rzeczach, jak, no nie wiem, sucha, uschnięta ręka, jak osoba niesłysząca, jak osoba, która miała takie fizyczne dolegliwości, krwotoki i inne rzeczy, które nagle podczas modlitwy ustają, więc to są rzeczy, które można zdiagnozować medycznie i tak jak powiedziałem, jest to, że nagle bolała mnie głowa, pomóżcie się, nagle przestała, tak? Mówię o jakichś takich konkretnych, chociaż to też jest cud Boży, kiedy Bóg zabiera taki ból, ale mam na myśli takie konkretne, ewidentne uzdrowienia. Bardzo często zdarza się nam odprawiać uwolnienie, kiedy demony wychodzą z ludzi, ludzie są uwalniani. Także dzieje się to podczas naszych spotkań. Raczej robimy wtedy specjalne nabożeństwo z modlitwą o uwolnienie, gdzie w szczególny sposób osoby z darem uwalniania modlą się o osoby z problemem demonicznym i te demony ich opuszczają, ci ludzie są wolni i w duchu posiadają pokój Boży.
Macie mszę świętą, tak jak katolicy? To jest coś takiego, to wasze nabożeństwo?
Nie, nie mamy mszy świętej, ponieważ msza święta wiąże się właśnie z przeistoczeniem oraz ofiarowaniem, gdzie Biblia mówi, że jedyna ofiara została już złożona raz na zawsze.
Jest kompletna.
I jest kompletna. A słowo msza oznacza ofiarowanie, więc no, my nie uznajemy słowa msza jako czegoś właściwego. Wierzymy, że Kościół Nowego Testamentu spotykał się na wspólnych spotkaniach, odprawiał celebrację, czyli nabożeństwo. Tak? Nabożeństwo oznacza celebrowanie, wychwalanie Boga, oddawanie Mu czci, uwielbianie, przekazywanie nauki płynącej ze zwiastowania Słowa Bożego, a więc w czasie nabożeństwa mamy kazanie, nauczanie i nazywamy to właśnie nabożeństwem.
Czyli wierzycie w to, że Jezus złożył swoją ofiarę, że jest to ofiara złożona raz jedyny i jest wystarczająca. Nigdy nie może być powtarzana i nie musi, tak?
Tak, wierzymy, że Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę. Nic do niej nie możemy dołożyć, nic o niej ująć i nie musimy jej praktykować. Wspominamy to, co Chrystus dla nas uczynił podczas naszych nabożeństw, ale nie ma tam przeistoczenia, nie ma tam jakichś, nie wiem,
opłatków,
takich rzeczy. Kiedy spożywamy komunię, spożywamy chleb i wino. Nie ma tam obecności przeistoczenia, transubstancjacji, o której powiedziałeś. Jest to nadal chleb, jest to nadal wino. Mhm.
Kler i laikat, duchowni i parafianie. U was też tak?
Tak, mamy osoby, które są świeckimi duchownymi, ja jestem świeckim duchownym, nie nazywamy siebie klerem i laikatem, ale u nas się to nazywa, są liderzy, czyli osoby, które zajmują stanowiska przywódcze, tak? Są na przykład liderami grup, szkółek katechetycznych, służb zborowych. My ich nazywamy liderami albo diakonami, tak? Czyli ludźmi posługującymi, oraz mamy też tak zwanych prezbiterów, starszych kościoła, którzy zajmują się opieką duchową nad kościołem, nad zborem, nad wiernymi. No i mamy wiernych, tak? Wiernych, niezaangażowanych w posługi, korzystających po prostu z posługi innych ludzi.
Mhm. A powiedz mi proszę, to jak wygląda wasze niedzielne nabożeństwo?
W dużym skrócie nasze niedzielne nabożeństwo wygląda w ten sposób, że o godzinie 10 rozpoczynamy modlitwą o Boże błogosławieństwo dla nas. Dziękujemy za to, że mogliśmy przybyć na to nabożeństwo, za tą łaskę, którą Bóg nam okazał, że jako Kościół wspólnie razem możemy się zebrać. Potem następuje część uwielbiająca, gdzie śpiewamy kilka pieśni oddających Bogu chwałę, cześć. Są to pieśni, no, w zależności od charakteru nabożeństwa, albo bardzo spontaniczne, żywołowiowe, gdzie klaszczemy, wznosimy ręce, modlimy się na językach, albo stonowane, bardziej takie wyciszające, gdzie w modlitwach publicznych i indywidualnych ludzie oddają cześć Bogu. Następnie mamy część tak zwaną modlitewną, gdzie modlimy się o ludzi z problemami. Ludzie wychodzą dość na środek, duchowni, pastorzy, liderzy, prezbiterzy wkładają ręce na nich, modląc się o, no, w stosownej intencji. Po tych częściach modlitewnych mamy kazanie, mamy usługę Słowem Bożym, następuje odczytanie stosownych fragmentów biblijnych oraz ich wykład, który ma zachęcić, zbudować. Jest to pocieszenie, napomnienie, no, w zależności od tego, jaki jest dany temat. Po kazaniu następuje modlitwa zgodnie ze zwiastowaniem. Modlimy się o to, aby Duch Święty, który poruszył uczestników nabożeństwa zgodnie ze tematem, który było zwiastowane, żeby odpowiedzieli na wezwanie Boga i coś uporządkowali w swoim życiu, więc do tego są zachęcani, jest ta modlitwa. Pod koniec nabożeństwa modlimy się o ludzi, którzy w danym tygodniu mieli jakąś uroczystość, urodziny, rocznicę. Chcemy budować relacje między nami, więc okazujemy afirmację tym ludziom. Są przedstawione ogłoszenia parafialne, ogłoszenia zborowe dotyczące bieżących spraw i wydarzeń kościelnych. Zbierana jest kolekta na sprawy zborowe oraz modlitwa o kończąca nabożeństwo, dziękczynna, o modlitwę o nasze miasto, przywódców, o nasz kraj, o wizję Kościoła. I następuje ostatnia pieśń, po czym się rozchodzimy. Albo jest na przykład przyjęcie, kawa, herbata, albo są luźne rozmowy uczestników nabożeństwa.
Dobrze, czym się różni wiara od zabobonu? Tak krótko, bo już godzinę przekroczyliśmy.
No, wiara od zabobonu przede wszystkim polega na tym, że wiara dotyczy podstaw, czyli treści wynikających z Biblii. Natomiast zabobon bardziej jest naszym chcieniem, naszym pragnieniem i czymś urojonym, co nie ma podstaw.
Nie ma
obiektywnych przesłanek do tego, aby w tym złożyć swoją nadzieję.
Czyli to, że moja mama patrzy na mnie z nieba, na przykład kiedy kieruje samochodem, to może być zabobon.
Tak, to może być zabobon. Tak samo jak zabobonem jest, nie wiem, odpukam w niemalowany
czarny kot,
kominiarz czy przejście pod drabiną.
I Biblia nie zachęca do zabobonu.
Zdecydowanie Biblia nie tylko nie zachęca, ale nawet przestrzega nas przed chodzeniem w zabobonach.
Rozumiem. Na koniec powiedz mi proszę o sobie, dlaczego zostałeś zielonym chrześcijaninem? Jak wyglądała ta twoja droga poszukiwania Jezusa? Rozumiem, że urodziłeś się już tutaj i po prostu od dziecka, no tak sobie jesteś, tak?
Nie, urodziłem się w rodzinie katolickiej. Przez 19 lat swojego życia byłem wychowywany w kościele katolickim, byłem tam bardzo mocno zaangażowany, ponieważ chciałem, żeby to było krótko, więc skrócę to. W pewnym momencie swojego życia, będąc zaangażowany w życie mojej parafii, w której się wychowywałem, zacząłem czytać Biblię. Do mojej mamy zaczęli przychodzić świadkowie Jehowy, którzy dali jej Biblię, dali jej stosowną literaturę. Zacząłem czytać tą literaturę i pojawiły się w moim sercu wątpliwości co do mojej wiary, co do tego kościoła, w którym byłem. Poszedłem z tym do mojego proboszcza, do osoby, która zajmowała się w naszym kościele służbą młodzieżową, ponieważ no, nie dała mi wystarczających odpowiedzi, a nawet wyrzuciła mnie z plebanii, powiedziała, żebym nie zajmował się głupotami i żebym wierzył prosto, jak mam, tak jak Kościół podaje.
W tradycję,
tak. Mi to na tamten czas nie wystarczyło, więc zacząłem czytać Biblię, zgłębiać ją i po pewnym czasie odeszłem, zacząłem chodzić na spotkania Świadków Jehowy. Przez 2 lata uczęszczałem na zgromadzenia w sali Królestwa. Tam poznawałem Słowo Boże, czytałem pewne rzeczy. Natomiast w pewnym momencie zacząłem widzieć niezgodność nauki, doktryny Świadków Jehowy z tym, co naucza Biblia, i na własną rękę zacząłem poszukiwać Słowa Bożego, zacząłem modlić się do Boga o objawienie tego, jaki jest Bóg, gdzie jest ta prawda, i stwierdziłem, że Jezus Chrystus, którego naucza Biblia, i ten Jezus Chrystus, którego nauczano mnie właśnie u Świadków Jehowy, to nie jest ten sam Jezus, więc zacząłem modlić się o Boże objawienie do Boga. Nastąpił dzień w moim życiu na studiach, konkretny dzień, kiedy zmęczony swoim życiem zawołałem do Boga i powiedziałem: Boże, jeśli Ty konkretnie jesteś prawdziwy i Biblia jest prawdą, to po prostu ja chcę Ciebie autentycznego, nie kościelnego, nie katolickiego, nie protestanckiego, nie Świadków Jehowy, żadnego, chcę po prostu żywego Jezusa. Wtedy wieczorem w tym miejscu, w którym przebywałem, doświadczyłem tego, co doświadczył apostoł Paweł na drodze do Damaszku. Miałem Boże objawienie, wiedzieć, że Jezus Chrystus przyszedł do mojego serca, dał mi poznanie tego, że On żyje, że On naprawdę jest Synem Bożym, że On złożył za mnie wystarczającą ofiarę. Było to bardzo mocno emocjonalne przeżycie i od tej pory zacząłem szukać. Wiedziałem, że zgodnie z moją wiarą nie mogę zostać Świadkiem Jehowy. Wyrzucono mnie z tego grupowania, więc zacząłem szukać w różnych religiach,
denominacjach.
Bardzo dużo czytałem o różnych kościołach. Ponieważ najbliższy kościół baptystyczny, do którego chciałem iść, ponieważ charakter mi odpowiadał, był daleko oddalony od mojego miejsca zamieszkania, zacząłem uczęszczać na spotkania do kościoła zielonoświątkowego. Później poznałem moją przyszłą żonę w kościele zielonoświątkowym, ożeniłem się, po 2 latach naszego małżeństwa otrzymałem powołanie od Boga, aby założyć kościół właśnie w Kędzierzynie Koźlu. Wyjechaliśmy do Kędzierzyna Koźla 10 lat temu, już 12 lat temu. Tutaj w Kędzierzynie Koźlu zakładałem kościół, także nie pochodzę stąd. Zacząłem budować kościół praktycznie od podstaw i dzięki temu mogę właśnie teraz tutaj być, służyć Bogu i prowadzić pracę misyjną, ewangelizacyjną.
Ja przypominam, spotykamy się z pastorem Mariuszem na ulicy Rafławickiej 5 w Koźlu, to jest dzielnica Kędzierzyna, gdzie mieści się budynek zborowy. Jaki jest Twój Bóg w 3 zdaniach?
W 3 zdaniach? Mój Bóg jest niesamowity, mój Bóg jest prawdziwy i mój Bóg jest dobrym Ojcem. I gdybym miał powiedzieć, jaką naturę Boga najbardziej kocham, to właśnie Jego ojcostwo. Bóg jest Ojcem. W każdym wymiarze tego słowa znaczeniu jest niesamowity i to, co mówi Biblia o ojcostwie Boga, jest prawdziwe. Zachęcam słuchaczy, aby brali Biblię i brali Boga za słowo, Jego słowo. Jeśli Bóg coś w Biblii mówi, że uzdrawia, że leczy, że uwalnia, że zaspokaja potrzeby, tak jest. Tak jest właśnie mój Bóg i ja tego na co dzień doświadczam w swoim życiu, a także w życiu swoich parafian.
Gdyby ktoś z naszych słuchaczy zainteresował się i powiedział: może zajrzę do nich, może przyjść?
Tak, oczywiście. Przyjść może każdy, porozmawiać może każdy. Z każdym się mogę pomodlić, nawet nie trzeba wierzyć tak jak ja. Tak jak powiedziałem, modlitwa jest dla wszystkich ludzi. Wierzę, że to Duch Święty zachęca człowieka, żeby szukał Boga. Jeśli Bóg kogoś nie pociągnie, nie może przyjść do Jezusa, więc modlimy się o to, aby Bóg dawał poznanie ludziom.
No właśnie, bo czasem ludzie pytają, w jaki sposób mogę uwierzyć, ale jeśli pozwolisz, będzie to tematem jednej z naszych przyszłych rozmów. A dziś chciałbym bardzo podziękować. Rozmawiamy już ponad godzinę. Mam nadzieję, że słuchacze wiernie pozostają z nami. Zachęcam ich do tego, żeby słuchali innych rozmów o Biblii, na przykład na temat małżeństwa, na przykład na temat kłótni, gniewu chrześcijanina, na temat wiary, które już wcześniej nagraliśmy razem. Zbawienia. To są bardzo ciekawe tematy. Jeśli ktoś chciałby, intel386@wp.pl, może zwrócić się do mnie po taką rozmowę w formacie pliku audio. Natomiast do pastora Mariusza może przyjść osobiście, na przykład z jakimś tam dylematem, tak? Moralnym czy z pytaniem.
Tak, można przyjść. Uważam, że dobrą rzeczą jest zdobywać mądrość i poznanie, choćby dlatego, żebyśmy przed Bogiem nie mieli wymówki. Wiedziałem, poznałem, świadomie odrzuciłem, nie zgadzam się z tym, ale przynajmniej wiem dlaczego. Nie lubię ludzi, którzy mają infantylną wiarę. Wierzą, ale nie wiedzą dlaczego. To nie jest dla mnie wiara. Dla mnie wiara musi być osadzona na czymś konkretnym. Na Biblii. A żeby poznać Biblię, potrzebujemy naprawdę wykonać wielką pracę intelektualną, duchową, żeby ją rozumieć, badać musimy ją. I do tego wszystkich słuchaczy zachęcam. Badajmy, czytajmy Boże Słowo. I w tym, jeśli będziemy w tym szczerzy, wierzę, że Bóg uhonoruje to i wejrzy na to.
Jeśli ktoś nie ma egzemplarz Pisma Świętego, może otrzymać od nas. Tutaj akurat Nowe Testamenty są dostępne, także możemy świadomie zaprosić, jeśli ktoś chciałby otrzymać taki Nowy Testament bezpłatnie, niech przyjdzie. Ulica Racławicka 5 w Kędzierzynie Koźlu. A ja Tobie bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Zachęcam do odsłuchu.